Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, Barbara Miczka. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Zaprosimy dziś na wystawy rzeźby i malarstwa oraz na spotkanie z panią Halik Kochański, autorką książki Orzeł Niezłomny, wydaną przez Rebis i prezentowaną na Targach Książki Historycznej w Warszawie.
Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwilę zmienia twarze. Pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny.
Rosną budowle na ugorach, jest tylko jutro, nie ma wczoraj. Wiatr targa wiechy, coraz to nowe i coraz większa trwa budowa.
Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny.
Ta rzecz przyciąga jak magnesem. Czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z kredesem. Rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny.
Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny.
Przenosimy się do Galerii Miejskiej w Musinie.
Głowy duże, małe, ale pierwowzory nieprzeciętne.
Ja uważam, że głowa, akt, czy rzeźbienie po prostu nawet portretów, to jest podstawowa wartość rzeźbienia. To nie chodzi o to, że ma być podobny, to ma być dobra bryła.
Profesor Wojciech Kujawski, autor wystawy Rzeźba figurkatywna w kilku scenach, wystawy prezentowanej od piątku w Galerii Miejskiej w Musinie, pokazuje swoje prace w glinie. Chodząc po ziemi, nie zdajemy sobie sprawy z tego, mówi Kujawski, że pod naszymi stopami znajduje się drogocenny materiał, dar natury, który poddany odpowiedniej obróbce może stać się materiałem budowlanym, surowcem do wyrobu naczyń i przedmiotów codziennego użytku i doskonałym medium dla kreacji artystycznej. A jak doskonałym, możemy przekonać się na wystawie.
Generalnie robiłem różne rzeczy. Nie, awangardzistą nie byłem. Nie, nigdy mnie to interesowało, ale robiłem instalacje tego i owego. Mówię to w dobrym znaczeniu. A teraz kleję z gliny. Podstawowy materiał rzeźbiarza to jest glina. Można ją wypalić, a można wrzucić z powrotem do wanny czy tam do miski i się rozpuści.
Cały postęp cywilizacji polegał i polega na ciągłym zmaganiu się z siłami natury. Wykorzystanie czterech potężnych żywiołów – ziemi, wody, ognia i powietrza – zaowocowało ceramiką.
Jaki dobrotliwy uśmiech.
Wie pani, kto to jest? Leonard Pietraszek. Tu ma taką fryzurę, ale u mnie nie ma. Tylko chodzi mi o to, że właśnie miał taki piękny uśmiech w gazecie jakiejś takiej sprzed paru lat. Ja wykorzystałem to. A rzeźbienie z gliny to jest tak, jak czasami właśnie futuryści pisali właśnie. Nóż w brzuchu, albo butonierce, albo jeszcze inne rzeczy. A potem wracali na przykład do 13 odgłoskowca. Ja mam jakieś takie doświadczenia życiowe, gdzie robiłem rzeczy z papieru, ze sznurka. W cudzysłowie jakby z rzeczy odzyskanych, które znajdowałem na śmietniku. Niemniej ceramika jest najbardziej trwałym materiałem. Twardszym od spiżu, brązu itd., itd.
Porcelana i terakota Chin, greckie wazy i amfory, średniowieczne katedry i zamki mówią nam, jak można wykorzystać materiał, jakim jest glina. Jest to wyznacznik rozwoju ludzkości i rozwoju kultury.
Modelem zawsze jest rzeczywisty człowiek. Trochę zrobiłem portretów czy tam rzeźb, które ludzie chcieli mieć z mojej pracy rąk. Zostają mi negatywy, pozytywy i potem je wykorzystuję.
Wojciech Kujawski dostał od stwórcy dar talentu, jednocześnie prawo do naśladowania dzieła stworzenia. Tworzy więc i stwarza postacie, popiersia, głowy.
Ja pokazuję parę figurek, tak to nazywam. To jest niejaki González de Almavadoro. Jeżeli pani pozwoli, przejdziemy tutaj. Te wyglądają właśnie trochę, nazwijmy to archeologicznie, czy tam muzealnie. Ale to są rzeźby, które sam zrobiłem, a potem nie zrobię tego teraz, ale zrobiłem to wcześniej. Ciasnąłem o podłogę i potem sklejałem. I to był wybór właśnie, co dołożyć, co nie dołożyć.
To było przemyślane, to rzucenie
podłogi? Nie, to było świadome, to nie było jakichś tam powodów delirycznych. Tylko po prostu chciałem zobaczyć, skoro wierzysz w siłę wyższą, ona zdecydowała, jak to ma pęknąć. A ja zdecydowałem, jak to ma być sklejone. I tak kleiłem, jak mi się wydawało, że będzie najlepiej. Jeszcze tu bym troszeczkę podciął.
Kujawski buduje bryłę, a następnie świadomie ją rozbija. Uzyskuje efekt artefaktów, znalezisk archeologicznych z bliznami, które mówią nam o upływie czasu.
Tu jest jeszcze kupa gruzu i no, tu będzie trochę inaczej. Ale będzie do końca grudnia. Do końca grudnia eksponowane tak, jak ma być. I to już jest moja rola, żeby nie zrobić kuchy takiej czysto wizualnej, bo...
Przyjadą studenci.
Może.
Będą uważnie przyglądali się wystawie i będą szukali ewentualnych potknięć właśnie. A może nie, może wszyscy lubią pana profesora.
Chciałbym pochwalić, nie że moich, ale studentów, którzy studiują teraz, są coraz mniej komputerowi. Czytają książki. Nie tylko właśnie, tam można wszystko znaleźć właśnie, kliknąć myszką i tak dalej i wszystko wiadomo. Tylko zaczynają się pytać. Ja mówię, nie bójcie się pytać. Jeżeli nie pytacie, a dlaczego? To jest podstawowe pytanie filozoficzne, ale też artystyczne. A dlaczego? A jeśli ja odpowiem, a ja nie wiem, sprawdź. Dlaczego właśnie modrzew spuszcza igiełki na jesień, a kolega świerknie. A dlaczego? Nie, to są bardzo ważne pytania, bo one budują ciekawość świata. Chęć zobaczenia tego świata, a nie tylko właśnie jak być celebrytą. Ja wiem, jak być celebrytą. Nawet byłem przez chwilę, ale tylko przez chwilę i wycofałem się.
Wojciech Kujawski tworzy dzieła na wskroś współczesne, sięgając do archetypów i korzeni. Buduje pomost pomiędzy dziełami rąk naszych praojców, a sztuką, która dzieje się tu i teraz. Z jego rzeźbami można spotkać się w Galerii Miejskiej w Mosinie do końca grudnia. Po II wojnie światowej Churchill i Roosevelt nagrodzili Stalina połową terytorium Polski. Nie eksponowali sprawy Katynia. Polska, aliant zachodnich mocarstw, została sama. Pisze o tym Halik Kochański w książce Orzeł Niezłomny. Rozmowę z nią nadamy po piosence elektrycznych gitar Dywizjon 303. Ta piosenka jest dobrym wstępem do rozmowy.
Jest czerwiec 46, londyńska aleja mol. Pogoda jak zwykle angielska, niebo stalowe od chmur. Czekamy w tłumie od rana, są flagi we wszystkich kolorach. Nareszcie koniec tej wojny, przybyli król i królowa. Słychać już pomruk wozów z białą gwiazdą w kole. Pewnie niedługo nasi się tam za zakrętu wyłonią. Teraz idą Francuzi, śmieją się, prężą pierś. Ale my czekamy na naszych, zaraz tu będą też. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili, dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. A oni na Polskę czekali, dywizjon 303. Stoimy na skraju ulicy, wśród kurzu, krzyków i flag. Dostojnie macha królowa i tylko naszych brak. Czesi, Holendrzy, Belgowie, przygrywa orkiestra wojskowa. W turbanach idą Sikhowie, euforia dookoła. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili, dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. A oni na Polskę czekali, dywizjon 303. Nie było biało-czerwonych, to chyba niczyja wina. Anglicy to dżentelmeni, nie chcieli drażnić Stalina. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili, dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. A oni na Polskę czekali, dywizjon 303.
Chylę czoła przed Halik Kochański. Wreszcie doczekaliśmy się na zachodzie książki, która odkłamała naszą historię, napisał Piotr Zychowicz. Ta książka nosi tytuł Orzeł Niezłomny, wydało ją wydawnictwo Rebis, a w studiu jest autorka, pani Halik Kochański. Witamy panią serdecznie w Poznaniu, gratulujemy tej książki.
Thank you.
jest też pan Krzysztof Gajda, który będzie tę rozmowę tłumaczył. We wprowadzeniu do polskiego wydania Orła Niezłomnego profesor Stanisław Żerko zauważa, że po lekturze tej książki staje się zrozumiałe dla zachodnich czytelników oburzenie Polaków na bezrefleksyjne posługiwanie się formułami polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci. Takie opracowania są najlepszym orężem w walce o prawdę historyczną. To był, myślę, jeden z celów, który pani sobie postawiła, pisząc tę książkę.
It was one of my objectives.
Tak, faktycznie, był to mój cel. Mój cel, kiedy pisałam tę książkę, ponieważ tak się składa, że polskie doświadczenia w czasie II wojny światowej są często niedoceniane w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Często się je pomija. Ja próbuję polskie doświadczenia właśnie wyjaśnić i tak, faktycznie, ja również czuję się obrażona, kiedy na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych powołuje się na polskie obozy śmierci nie tylko raz, ale kilkakrotnie. Poza tym wydaje mi się, że to lenistwo dziennikarzy trochę stoi za takim stanem rzeczy. Dziennikarze powinni pisać o niemieckich obozach śmierci zamiast powtarzać tę szkodliwą kalkę.
Tę książkę zadedykowała pani swoim rodzicom, Stanisławowi Kochańskiemu i Teresie Kicińskiej, a więc ma pani polskie korzenie. Jakie były losy pani rodziny?
My father came from Stanisławów.
Mój ojciec pochodził ze Stanisławowa, jego ojciec z kolei był urzędnikiem państwowym, a brat był oficerem, a więc oni wszyscy na początku II wojny światowej zostali przewiezieni do Kazachstanu, właściwie zostali zesłani do Kazachstanu, następnie z Kazachstanu trafili do Iranu wraz z armią Andersa. Dwie moje ciotki trafiły do Indii, jedna ciotka trafiła do armii Berlinga. Jeżeli chodzi natomiast o moją matkę, to ona w Polsce mieszkała do października roku 1944, następnie dostała się do Austrii, Szwajcarii i w końcu do Włoch, skąd trafiła do Wielkiej Brytanii.
Swoją książkę Orzeł Niezłomny zaczyna pani od definicji Polski i Polaków, podając dane ze spisu powszechnego z 1931 roku. Przytoczę je. Polskę zamieszkiwały wówczas 32 miliony ludzi. Etnicznych Polaków były 22 miliony, Ukraińców 4,5 miliona, Żydów 3 miliony, był milion Białorusinów i 750 tysięcy Niemców. To była II Rzeczpospolita w przedwojennych granicach. Historia Polski nie jest znana. Te dane można by też zestawić z 1944 rokiem, kiedy ważyły się losy Polski w nowych granicach.
Dla mnie było ważne to, aby napisać książkę z punktu widzenia granic Polski oraz populacji Polski takimi, jakimi były one na początku II wojny światowej albo przed jej rozpoczęciem, bo w końcu to właśnie to państwo z takimi granicami i z taką populacją uczestniczyło w wojnie. Współcześni historycy, kiedy piszą o doświadczeniu polskim, często koncentrują się na Polsce taką, jaka jest dzisiaj, współczesnej Polsce. Kiedy piszą o Ukrainie, o Białorusi, to często zapominają, że te terytoria przed wojną były terytoriami polskimi. Ja próbuję to w książce bardzo jasno pokazać. Próbuję również pokazać, jak duża zmiana zaszła w następstwie II wojny światowej w Polsce. Na początku Polska przed II wojną światową była krajem z różnymi mniejszościami, nie tylko mieszkali w nim Polacy. Następnie w wyniku deportacji Polska stała się krajem homogenicznym pod względem struktury populacji.
Mam wrażenie, że te wywiady mają wielką wartość i one też działają na wyobraźnię, one są autentyczne. Te wywiady, które pani przeprowadziła i włączyła do książki, one sprawiają, że się ją ciekawie czyta, że ona jest ciekawa, że jest podwójnie ciekawa.
That was my aim.
Napisałam tę książkę, ponieważ przede wszystkim chciałam w większym stopniu poznać historię mojej rodziny. Chciałam również poznać doświadczenia mojej rodziny w czasie II wojny światowej. Kiedy zaczęłam nad tym tematem pracować, okazało się, że nie ma żadnej książki po angielsku, która by całościowo doświadczenie polskie w czasie II wojny światowej ujmowała. Jestem z wykształcenia historykiem, zatem miałam i motywację, i odpowiednie umiejętności do tego, aby taką książkę napisać. Co istotne, zarówno moja matka, jak i mój ojciec nieczęsto mówili o swoich doświadczeniach w czasie II wojny światowej. Zaczęli o tym mówić dopiero przed śmiercią właściwie, ale ja wcześniej rozmawiałam nie tylko z Polakami, ale też z Brytyjczykami, którzy takie doświadczenia mieli. Poza tym przesłuchałam dużo nagrań z wywiadów prowadzonych z Polakami.
Przypomnę, że rozmawiam z dr Halik Kochański o jej książce Orzeł Niezłomny, która pokazuje losy Polaków w czasie II wojny światowej. Polaków obecnych na wszystkich frontach, pilotów myśliwskich w bitwie o Anglię, kryptologów łamiących szyfr Enigmy, bohaterskich zdobywców Monte Cassino. Halik Kochański opisuje również losy Polaków w sowieckich gułagach, polskich sierot w Indiach i Afryce, polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie i polskich nauczycieli na terenie Węgier.
Mam wrażenie, że te wywiady mają wielką wartość i one też działają na wyobraźnię, one są autentyczne. Te wywiady, które pani przeprowadziła i włączyła do książki, one sprawiają, że się ją ciekawie czyta, że ona jest ciekawa, że jest podwójnie ciekawa.
That was my aim, because...
Taki zresztą był mój cel. Ja chciałam tę książkę ożywić, no bo napisać o wydarzeniach to jest tylko jedna strona medalu. Zupełnie inną sprawą jest opisanie doświadczeń konkretnych ludzi, którzy musieli się jakoś zachować w czasie II wojny światowej i musieli podejmować decyzje. Musieli podejmować decyzje, nie mając takich informacji, jakie my mamy dzisiaj. Ja chciałam, żeby czytelnik wczuł się w sytuację tych osób, które właśnie decyzje w bardzo trudnych warunkach musieli podjąć.
A do jakich archiwów pani docierała? Myślę o takich archiwach też, do których nie zawsze Polacy mieli dostęp. Polacy tu mieszkający.
The Imperial War Museum conducted many interviews with the Poles.
Imperialne Muzeum Wojny ma takie dobre archiwum nagrań wywiadów, które były prowadzone z tymi Polakami, którzy zostali zesłani do Związku Radzieckiego, a następnie uciekli do Iranu, wyjechali ze Związku Radzieckiego do Iranu. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam również znajduje się duże archiwum z wywiadami przeprowadzonymi z osobami, które w 1942 roku opuściły Związek Radziecki. Konsultowałem się również ze zbiorami wywiadów prowadzonych z Polakami i jeszcze innymi źródłami, w których podobne informacje można było znaleźć. Jedynym wyjątkiem byli żołnierze armii Berlinga. Oni ze mną nie chcieli rozmawiać.
The only gap was the people from the Berlin army who did not want to talk to me.
Które znalezisko to archiwalne dla pani było wyjątkowo interesujące i czuła się pani jak odkrywca?
Na pewno taką bardzo ciekawą informacją była informacja, którą znalazłam w bardzo dużym archiwum polskiego rządu na uchodźstwie. Tam znalazły się informacje na temat Polaków, ja właściwie szukałam takich informacji na temat Polaków mieszkających w zachodniej części Polski, którzy zostali wcieleni do Wehrmachtu, a następnie dostali się do polskiej armii. Nie wiedziałam o tym zbyt dużo przed rozpoczęciem badań. W ogóle niewiele osób na Zachodzie, moim zdaniem, o tym wie. I dlatego te informacje wydawały mi się szczególnie ciekawe.
Mity, nieporozumienia i zniekształcenia, jak na przykład mit o kawalerii szarżującej we wrześniu 1939 roku. To pisał też o tym Günter Grass w Blaszanym Bębenku. Pamiętam taką scenę. Polacy są dzielni, ale rządzeni przez głupców. Nie brano w ogóle pod uwagę sytuacji, w jakiej znaleźli się Polacy na początku XX wieku. Pani o tych mitach pisze i próbuje się też z nimi rozprawiać.
I think it is important to...
Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby podkreślać, iż niektóre z tych mitów są po prostu nieprawdziwe. Chociażby mit o polskiej kawalerii atakującej niemieckie czołgi, no to jest wymysł niemieckiej propagandy. Niemiecka propaganda, niemieccy fotografowie i niemieckie ekipy filmowe taki mit rozpowszechniały. Akurat tak się składa, że kiedy pokazano cykl dokumentalny Świat w czasie wojny, to jego twórcy mieli dostęp tylko do niemieckich zdjęć. I to niestety ten mit tylko umocniło, tylko go powieliło. A to, o czym pani wspomniała, o tym, że Polacy są narodem odważnym, ale rządzonym przez głupców, to niestety do dziś się utrzymuje.
Cóż ja mam powiedzieć?
What can I say?
Polacy walczyli na wszystkich możliwych frontach. Pani to znakomicie pokazuje, porządkuje te armie polskie. Właściwie dostajemy taki encyklopedyczny zestaw, gdzie był jaki generał, gdzie Polacy się przemieszczali, jak te armie powstawały. Wszystko to w tej książce znajdziemy. Natomiast mimo, że Polacy walczyli na wszystkich możliwych frontach, to po wojnie Polaków zostawiono na boku, alianci zdradzili alianta Polskę.
The tragic fact was that the Soviet Union fought Germany on land from 1941.
Tragedia polegała na tym, tragedia Polski polegała na tym, że Sowieci od 1941 do końca 1943 roku walczyli w wojnie lądowej. Właściwie jako sami, ponieważ Brytyjczyków i Amerykanów nie było wtedy w Europie. Pamiętajmy też o tym, że Sowieci ponieśli najwięcej strat.
Jeżeli chodzi o straty w ludziach.
Straty w ludziach, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, którzy ponieśli śmierć. Churchill i Roosevelt przede wszystkim chcieli utrzymać Stalina, chcieli, żeby Stalin nadal walczył po ich stronie, a poza tym później chcieli go nagrodzić jakoś za poniesiony wysiłek. Także ta zdrada była zdradą, która zrodziła się ze słabości Amerykanów i Anglików.
Ale jak pani wraca w swojej historii do XIX roku, do tego okresu dwudziestolecia międzywojennego, też pisze pani o tym, jak mocarstwa się tutaj pochylały nad przyszłą Polską i jak to było trudne wywalczyć sobie tereny. I właściwie pisze pani o 6 bitwach, które Polacy stoczyli i dzięki temu powstała Polska w tym przedwojennym kształcie. Tam jest też nieciekawa rola Lloyda George'a, pani przypomina.
I began my book then because
na początku mojej książki chciałam pokazać, w jaki sposób i pokazuję, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość, ale pamiętajmy, że w sprawie niepodległości Polski były dwa różne poglądy. Z jednej strony mieliśmy Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Francję, których zdaniem Polska powinna odzyskać niepodległość, ponieważ z jednej strony trzeba było ukarać Niemcy, a z drugiej powstrzymać zagrożenie ze strony bolszewików. Ale polski pogląd na odzyskanie niepodległości był inny. To znaczy, niepodległość należała się Polakom, ponieważ trzeba było naprawić niesprawiedliwość dziejową. I ta różnica jest istotna w tych dwóch rodzajach podejścia do polskiej niepodległości, ponieważ z zachodniego punktu widzenia Polska powinna mieć niepodległość w jakimkolwiek kształcie. A co za tym idzie? W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu można ją było przesunąć, żeby tym razem ukarać Niemcy i nagrodzić Stalina.
Sięga pani do sedna debaty o polskim antysemityzmie. W badaniach odrzuca się często kanon obiektywizmu. Pani pokazuje zagładę polskich Żydów w kontekście ówczesnej niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce. Zginęło 6 milionów Polaków. Z tego połowę stanowili Żydzi, ale mniejszości żydowskiej było 3 miliony w Polsce. Że właściwie całą tę populację żydowską prawie tutaj w Polsce zlikwidowano. Natomiast cały czas, jeżeli mówimy o mitach, to też jest ten moim zdaniem mit polskiego antysemityzmu. Robiłam audycję o Polakach, którzy ratowali Żydów. Moja babcia ukrywała Żydów. Także no, wydaje mi się to też dosyć ważne, że pani w swojej książce pisze o tym w sposób naukowy. Czy to, że Polaków postrzega się jako antysemitów, nie pociąga za sobą właśnie tego określenia polskie obozy śmierci?
To w dużym stopniu ciągle jest prawda. To znaczy, faktycznie jest tak, że Polacy są często postrzegani jako naród antysemitów. Ja w mojej książce chciałam to umieścić w pewnym kontekście, to znaczy z zamierzeniem. Rozdział o Holokauście napisałam i umieściłam w książce zaraz po rozdziale na temat terroru w stosunku do polskiej populacji, terroru ze strony okupanta niemieckiego. A zrobiłam to po to, żeby właśnie przedstawić kwestię żydowską w szerszym kontekście, żeby poza tym przekazać taką oto informację, iż polscy obywatele, polscy chrześcijanie, poddani tak dużemu terrorowi, nie zawsze potrafili podejmować właściwe, najlepsze być może decyzje. Ja poza tym chciałam przedstawić Żydów jako poszczególne jednostki, poszczególnych ludzi, którzy mieli bardzo ograniczony wybór w czasie II wojny światowej, mieli również bardzo mało informacji, ale ta sama zasada dotyczyła również Polaków. Oni też działali w sytuacji ograniczonego wyboru i dostępu do małej ilości informacji. Pamiętajmy poza tym, że Holokaust w Polsce zdarzył się bardzo szybko. Kiedy uformowano Żegotę, to właściwie większość Żydów w Polsce już nie żyła. I to, co pani mówi, to jest prawda. Byli Polacy, którzy pomagali Żydom. Byli również tacy Polacy, którzy Żydów wydawali. Byli Żydzi, którzy wydawali Żydów. Różne sytuacje w czasie wojny się zdarzały. W tym kontekście szerszym musimy to zawsze postrzegać.
O książce Orzeł Niezłomny rozmawiałam z jej autorką Halik Kochański. Rozmowę tłumaczył Krzysztof Gajda. Dziękuję pani pięknie.
Thank you.
W naszym radiowym archiwum są zapisy bardzo interesujące, związane z II wojną światową. Przed laty na przykład dzielił się ze mną swoimi wspomnieniami spod Monte Cassino znakomity poeta Artur Międzyrzecki.
Czy miał okazję pan się zetknąć z Andersem?
No miałem okazję, tak jak podchorąży może się zetknąć z dowódcą, prawda? Powiedział, że ten podchorąży, to znaczy ja był piszący, już debiutował, a to była bardzo niezwykła armia, na przykład na swoje własne imieniny pułkownik Kurek, dowódca brygady Mileński ofiarował mnie jako podchorążemu papier kredowy na 100 arkuszy debiutanckiego tomu. To była taka wędrująca Polska ze zwyczajami bardzo szczególnymi, gdzie się wydawało wiersze. Ja debiutowałem właściwie, to był sąd konkursowy, którego przewodniczący był Józef Czapski. To był sąd konkursowy w Iraku, na pustyni, no wtedy wojsko stało. I to był właśnie wiersz Namiot z Kanady i był wierszem tytułowym pierwszego tomu. Wspomnienie o Andersie było dwukrotne. Przede wszystkim jedno dotyczyło napisu Przechodniu powiedz Polsce, tego, który jest. Wtedy poproszono różnych autorów piszących o udział w takim spotkaniu, żeby się nad tym zastanowić. No a drugie spotkanie, bardzo ważne, to było właśnie po bitwie kasyńskiej. Odprawa po bitwie kasyńskiej, jeszcze w tym sfondzie bitwy, jak to się mówi. I to było spotkanie z Andersem najbardziej takie wyraziste, dramatyczne. On przyjmował wtedy ten apel: żołnierze, jesteście weteranami. Tak, on miał od razu poczucie tej bitwy, która była bardzo szczególna. To zresztą tak jak wtedy to mnie nauczyło jednej rzeczy, że w pewnej chwili właśnie obie siły są tak wyczerpane, że nie wiadomo, kto wygrał. I później widzi pani, że jednak jest to sztandar pułku Łanów. No więc w takim razie pani wygrała bitwę.
Czy on był rzeczywiście taki zawsze zadbany, elegancki, jak mówił o sobie?
Proszę pamiętać, że to był ułan, to był kawalerzysta. Kawalerzysta polski, każdy był zadbany, nie było innych. A cóż dopiero, prawda, dowódca. No więc oczywiście, że był zadbany. Pod kasyno był, i to była rzecz niezwykła, był, zdaje się, lekko nieogolony, bo nie miał kiedy. To było po nieprzespanej nocy. I nadawało to również szczególnego charakteru temu wspomnieniu, bo to było wspomnienie rzeczywiście o dowódcy tuż po bitwie. To bardzo szczególne. Ja najbardziej lubiłem zresztą ten wizerunek, ten właśnie.
Posłuchajmy jeszcze inżyniera Stefana Drouet, który walczył i pod Tobrukiem, i pod Monte Cassino.
Po zakończeniu wojny, jeszcze w roku 1945, polscy saperzy wybudowali pod Monte Cassino cmentarz, na który ekshumowano ciała poległych żołnierzy polskich w czasie bitwy. Na płycie cmentarnej wyryto napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. A na skrwawionym krwią żołnierzy 3. Dywizji Wzgórzu 593 stoi pomnik, na którym czytamy: Za naszą wolność i waszą, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce.
Byliśmy ofiarni i byliśmy wszędzie, o czym warto pamiętać i przypominać innym.
Słoneczny refleks, kiedy w tęcza się rozpyli. Śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały.
Takeśmy sobie życzyli
trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli. Krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały.
Takeśmy szczerze pragnęli
mijać, a trwały. Spojrzeliśmy uważnie, kto nam figle płata i pojęli. Zamachem swych upiornych ramion czas kosi bez wyboru wszelkie rzeczy świata. Zło z dobrem, szczęście z męką, wzlot z upadkiem zmiata. W nicość tę samą, w nicość tę samą. Słoneczny refleks, kiedy w tęczę się rozpyli, śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idyli, te rzeczy miały.
Kawieżmy sobie życzyli
trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli, krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały.
Kawieżmy szczerze pragnęli
mijać, a trwały.
Całe życie niosę w sobie ból po zamordowanych rodakach, zamordowanej rodzinie, mówi Alfons Kułakowski, niezwykły artysta, którego wystawa Okna do Boga prezentowana jest od 29 listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ale na darmo by szukać w jego obrazach przejawów doświadczonego w życiu cierpienia. To malarz optymizmu, malarz krajobrazu, kolorysta, ekspresjonista. Urodzony w 1927 roku w Osiczynie koło Berdyczowa, Kułakowski jako dwuletnie dziecko wraz z rodziną zesłany został na Syberię. Osiedlono ich w Bakczarze, gdzie panowały wyjątkowo ciężkie warunki życia. W 1944 roku wraz z bratem uciekł, schowany w beczkach po smole, jak mi opowiadał, uciekł do Alma-Aty w Kazachstanie. Tam studiował malarstwo. Ponad 10 lat temu udało się braciom Kułakowskim osiąść w Polsce, na Mazurach. Alfonsa Kułakowskiego spotkałam kilka lat temu w Poznaniu, a ostatnio uczestniczyłam w jego wernisażu w Muzeum Niepodległości. Wystawa Kułakowskiego ściągnęła bardzo dużo ludzi. Przyszli politycy, w tym Bogdan Borusewicz, przyszli artyści, no i sybiracy.
Co pan czuł dzisiaj podczas tego wieczoru?
No tak, czułem, że jest odpowiedź za moją cierpliwość, że jest taki moment, na który czekałem. Dzisiaj tak było. Tylko można było marzyć, a dzisiaj to faktem stało. Naprawdę to інтелігенція така, така вибітна інтелігенція була. І політики, і артисти, і дзінікажі. Ну, то атмосфера найліпша, найдорожча для мене.
Слова Альфонса Кулаковського припомняли мені то, що повідяла по прем'єрі фільму Кріштофа Краузего «Нікіфор» Кристина Фельдман. Warto było czekać. Warto oglądać w Muzeum Niepodległości wystawę Okna do Boga Alfonsa Kułakowskiego, jednego z najciekawszych polskich pejzażystów. I tym zaproszeniem kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Czas bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kielichów. kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków, leciutkich pasaży, twarzy twej z mgły marzeń. Śniło się, co było, co jest i co nie jest, czyj to życia rejestr. Czegoś było mało, więcej się zdawało, ledwo dotykało i duszę, i ciało, sens życia ukryty, rozlany. Dzień wciąż nam zmienia, jest czas smugi cienia, zatopionych lądów i głupich poglądów. Jest czas odwrócenia w długiej smudze cienia, krok gdzieś i z powrotem. Będzie potem. Walc, krok, cel, myślę wciąż nie ta, rapsodyczny temat. Niby tak, a nie tak, bo ton z Koheleta. Jakby ktoś nas w tańcu trzymał bardzo mocno, jakby ktoś aż z głębi nie spuszczał z nas oczu. Takie piękne.